Witam Was bardzo serdecznie, wszyscy zgromadzeni, siostry, bracia, goście, jeśli tacy są, a widzę, że są. Poznaję, przyjechało więcej ludzi z Bielska niż my dwoje z żoną. Przekazuję pozdrowienia z naszego zboru. Cieszę się, że znalazłem taki zaszczyt w Waszych oczach i uznanie, że zaprosiliście mnie na taką ważną Waszą uroczystość i że mogę również dzielić się Bożym Słowem. Pierwsza rzecz takich technicznych, o której kończycie. To dla mnie jest ważne. To jest niebezpieczne. W moim przypadku to jest niebezpieczne. Nie bój się, że nie dam rady, ale... Dobrze. Przekazuję serdeczne, braterskie pozdrowienia dla Waszej społeczności, z naszego zboru, dla Waszego zboru. To pięknie, że ponad 90 lat ta społeczność funkcjonuje. My też mamy już ponad 90 lat. Z tego, co słyszałem, co jest zapisane, to w miarę regularnie były zgromadzenia w Wapienicy, właściwie w Jaworzu. Wtedy się zaczęły w 1921 roku, czyli 93 lata by w tym roku przypadała nam rocznica. Mamy też starsze osoby w naszym zborze, mamy dzieci, mamy młodzież. To jest pięknie, bo zbór to jest właśnie coś, co łączy wszystkie pokolenia i wszyscy razem winniśmy zgromadzać się, aby chwalić naszego Boga. Dzisiaj akurat będziemy mieć, czy mamy w naszym zborze modlitwę, takie szczególne błogosławieństwo i wdzięczność do Boga o jednego z naszych seniorów z kolei, który w minionym tygodniu przekroczył 90 lat. Także nie. Można, bracie, i życzę Ci tego, żebyś jeszcze z wiele lat, zresztą są tutaj starsi też, patrzę na szanownego seniora, brata Janka Głuńkę, to jest również przykład wiernego sługi Bożego, któremu ja osobiście też wiele zawdzięczam. Cieszę się, bo w zborze mamy jeszcze starszych ludzi. Mamy takiego maszynistę, który był na parowozie, jeździł i w późnym dosyć wieku, mając 70 parę lat, nawrócił się. A dzisiaj ma 94 lata i praktycznie jest każdą niedzielę na nabożeństwie. Jeszcze przychodzi, cieszy się, po prostu jest wśród nas i widzę, że całkiem nieźle sobie radzi. A więc to jest miło patrzeć na ludzi w każdym wieku. Wspaniale jest patrzeć na młodzież, która służy Bogu. Wspaniale jest oglądać dzieci ze szkółki niedzielnej, gdy od czasu do czasu coś powiedzą, zaśpiewają. To jest wszystko coś pięknego. Pamiętam, przeżyłem dosyć mocno ten werset 13 z 13 rozdziału 7 z Listu do Hebrajczyków. Końcem zeszłego roku, właściwie końcem października zeszłego roku, mogłem na ten temat usługiwać w Malince, ale w kościele ewangelickim. To było tuż niedziela, tuż przed reformacją i pamiętam, że tak leżało mi na sercu, aby podkreślić, abyśmy pamiętali na wodzów naszych, którzy nam głosili słowo. Wiecie, czas się zmienia. Podlegamy różnego rodzaju modom, jakieś przeobrażenia się dzieją. Dotyczy to również zborów, chrześcijan, ludzi wierzących. Dzisiaj ważniejsze jest i chętnie ludzie będą pędzić tam, gdzie usłyszą, że się dzieją jakieś znaki i cuda. A autor Listu do Hebrajczyków mówi: pamiętajcie na tych, którzy wam głosili Słowo Boże. Nie wspomina o tych, którzy czynili cuda. Nie wspomina o tych, którzy robili rzeczy niezwykłe, bo to nie tak naprawdę oni robili, czy robią, czy robimy, ale my mamy głosić słowo, podczas gdy Pan będzie to poświadczał znakami i cudami. I to jest prawidłowa kolejność. Dzisiaj, tak jak mówię, te znaki i cuda ludzie starają się w jakiś sposób wytworzyć. Czasami słyszę świadectwa, tu uzdrowienie, tam jakiś cud, tam jakieś tego, a za chwilę te osoby z powrotem mają te same dolegliwości albo wracają, czy idą z powrotem po pomoc medyczną. Nie jestem przeciwko temu, ale po co to zamieszanie, po co to robienie takiej atmosfery, takiej euforii, kiedy nic się nie dzieje. Drodzy, ja dzisiaj chciałbym dołączyć jeszcze zdaniem jednym czy dwoma do wspomnień, które tutaj były, bo też mamy z waszą społecznością wspomnienia. Od razu uśmiechnęliśmy się z żoną, bo pamiętam 39 lat temu, to był rok 75, luty, początek, chyba pierwsza niedziela, przyjechaliśmy do Głębców pociągiem i z pociągu mieliśmy przejść tam do kaplicy. Pamiętam to bardzo dobrze. Zapamiętałem, że 8-miesięczne dziecko naprawdę jest ciężkie. Niosłem naszą córkę, miała 8 miesięcy wtedy i wszystko byłoby bez problemu, gdyby to była taka pogoda jak dzisiaj, piękna, zieleń i tak dalej. Ale przed nami nikt nie szedł. A śniegu było, no nie powiem, że po pas, ale prawie. Przeszedłem chyba z 200 metrów, niosąc tą naszą małą córkę. Żona taszczyła tam jakieś bagaże w torbie. Ja w pewnym momencie zdziajany mówię, ja już dalej nie dam rady. I wtedy się okazało, że za nami idzie jeszcze rzeczywiście sporo ludzi, którzy wyszli z tego pociągu, tylko ja nie wiedziałem, że oni idą za nami. Ale szli jeszcze z Bielska też tacy, co przyjechali i w pewnym momencie mówię, ja już nie dam rady. A szedłem pierwszy. No i wreszcie ktoś poszedł przede mną, tylko że ten ktoś jak gdyby nie wyczuł tego i zrobił takie duże kroki. Ja znów musiałem jakoś się przebijać przez ten śnieg. Ale potem znaleźli się życzliwi miejscowi i mówią, zaczekaj, stań sobie tutaj. I zaczekaj, ominęli i przetarli tą ścieżkę. No, jaka ulga. A więc pamiętam dokładnie tamtą rocznicę. To była zresztą nie jedyna, w której braliśmy udział, bo pamiętam, że wtedy to był taki dobry chyba zwyczaj, że wzajemnie żeśmy się odwiedzali. Społeczności były mniejsze, więc jeżeli przyjechaliśmy my z Wapienicy, z Ustronia, z Cieszyna i tak dalej, no to rzeczywiście te kapliczki później nasze, które mieliśmy, były przepełnione. Ale wtedy to było jak gdyby jeszcze bardziej możliwe. Nie wiem dlaczego dzisiaj, mając samochody, większe kaplice, zanikła ten zwyczaj wzajemnego jakiegoś takiego odwiedzania, chociaż nie do końca. Widzę, że jednak inni też o tym pamiętają. Drodzy, powiem tak, ja dzisiaj mam w swoim sercu i przygotowałem w modlitwie słowo, które chcę się z wami podzielić, chcę je przekazać. Moja żona nigdy nie lubi, jak ja mówię, długie wstępy. Niestety, będzie dzisiaj długi wstęp, a potem trzy kazania. Ale mam nadzieję, że zdążę to wszystko w jakimś rozsądnym czasie. A wstępem to chciałbym w ten sposób do tego podejść. Wrócę jeszcze do tego, co dwa tygodnie temu było w szczególny sposób obchodzone w świecie chrześcijańskim. Wielkanoc, wspomnienie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Te wspomnienia są naszym udziałem, praktycznie powinny być, nie powiem, każdej niedzieli, ale każdego dnia. Dzięki temu faktowi, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, jesteśmy tym, kim jesteśmy. Możemy nazywać się dziećmi Bożymi, bo to jest wielkie wydarzenie, które odmieniło los ludzkości, odmieniło los człowieka, każdego, kto uwierzył. Wiecie, ewidentnie dla mnie, jeśli chodzi o święta Wielkiej Nocy, to jeśli chodzi o Wielki Piątek, to symbolem tego dnia jest niewątpliwie krzyż. Ale zadałem sobie pytanie, jaki symbol, jaki przedmiot jest najbardziej charakterystyczny, jeśli chodzi o Wielkanoc? Nie będę was pytał o to, nie będę prowadził głosowania, nie będę robił żadnej licytacji, po prostu od razu powiem. Dla mnie, kiedy zacząłem po raz kolejny wracać do tych tekstów, które opisują dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dla mnie najważniejszym symbolem tego dnia jest odwalony kamień. Nie ma innego przedmiotu, który byłby tak charakterystyczny dla tego dnia, przynajmniej w moim zrozumieniu. Ewangelia Marka, 16 rozdział, pierwsze 4 wersety. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. Tak jak już powiedziałem, ten kamień dla mnie symbolizuje dzieło, które się dokonało w dzień Wielkiej Nocy, wtedy, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. A zaraz wyjaśnię dlaczego. A zaraz powiem, co z tym się łączy i jak to po prostu rozumiem i dlaczego tak uważam. Wyobraźmy sobie te dwie czy trzy kobiety, które udają się wczesnym rankiem trzeciego dnia, aby jeszcze raz oddać tą ostatnią posługę Jezusowi Chrystusowi. To one przecież tydzień temu jeszcze widziały wiwatujące tłumy, bo jestem przekonany, że gdzieś tam stały na poboczu. Być może ich serce rosło wtedy, kiedy widziały, jak ludzie z wielkim entuzjazmem chwalą Jezusa wjeżdżającego, wchodzącego do Jerozolimy, wjeżdżającego na osiołku. Być może cieszyły się z tego, że wreszcie może zaakceptowany zostanie ten ich Pan, ich mistrz, którego ich serce pokochały. Jakież musiało być ich zdziwienie kilka dni później, kiedy ci sami ludzie, te same tłumy krzyczały: ukrzyżuj go. Ba, chwilę później okazało się, że to stało się rzeczywiście faktem. Stały nieopodal na Golgocie i przyglądały się wiszącemu na krzyżu. Stały tam i słyszały, jak zawołał: wykonało się. To był wielki dramat, wielkie przeżycie. A potem jeszcze ukradkiem poszli za tymi, którzy przenieśli ciało Jezusa Chrystusa gdzieś do grobu, aby zapamiętać to miejsce, aby nie stracić możliwości dotarcia do Jezusa, chociaż już wtedy był martwy. Te kobiety wstały wcześnie rano nie po to, aby spotkać się z żywym Jezusem. Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, to zupełnie inna sytuacja niż jest dla nas dzisiaj. My przychodzimy na zgromadzenie, albo czasami się nam nie chce przyjść na zgromadzenie, aby wspólnie razem spotkać się nie ze martwym Jezusem, ale z żywym, z funkcjonującym, działającym, tym, którym się nigdy nie zmienił, tym, który wczoraj był taki sam, jak słyszeliśmy, i który jest dzisiaj takim samym i będzie jutro. Ale one szły pomimo tego, że w ich umysłach, w ich sercach Jezus, pomimo tego, że był martwym, ich pragnienie, ich miłość, ich zaangażowanie po stronie Jezusa kazało im iść. Podziwiam ich determinację, podziwiam ich zapał, dlatego że było to coś niezwykłego, kiedy sobie uświadomimy ten fakt. Szły razem, ale wyobrażam sobie, że szły w osamotnieniu. Każda wewnątrz przeżywała dramat tego, co się wydarzyło. Jestem przekonany, że wielu z nas rozumieć może lepiej tą sytuację. Czasami jesteśmy wśród innych, ale ze względu na okoliczności, które przeżywamy, coś się wydarzyło w naszej rodzinie, wśród naszych bliskich. Ktoś może odszedł niespodziewanie. I chociaż jesteśmy z innymi w otoczeniu, przeżywamy coś samotnie, w oddzieleniu. Bijemy się sami z własnymi myślami. Przeżywamy ten fakt. To właśnie było ich udziałem. I oto nagle, nie wiem, czy tylko jednej, czy być może w tym samym momencie dla wszystkich, stało się jasne, chwileczkę, ale po co my tam idziemy? Tam jest ogromny kamień, który zasłonił wejście do grobu. Nikt go nam nie pomoże odwalić, a my same nie damy rady. W takiej rozterce, w tych momentach tej całej dramaturgii, która się tam działa tego poranku, jakże łatwo jest zrezygnować. Jakże łatwo jest po prostu machnąć ręką. No cóż, chciałyśmy, ale tam jest kamień. Tam jest przeszkoda. Nie wejdziemy, nic nie damy rady. Po prostu okoliczności spowodowały, że się nie da. Ten kamień blokował dojście, żeby się spotkać z Jezusem. Jakież było ich zdziwienie wtedy, kiedy podeszły jednak bliżej. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, być może jesteś na takiej krawędzi, że wydaje ci się, że dłużej nie warto, że dłużej nie warto zabiegać o coś, że w zasadzie wszystkie okoliczności sprzeciwiają się temu, abyś coś osiągnął. Popatrz na te kobiety. Wyciągnij lekcję z ich postawy. Popatrz, że one, chociaż miały tę świadomość, że kamienia nie są w stanie odwalić, ale jednak w swoim wnętrzu postanowiły pójść aż do samego celu. Znaleźć się jak najbliżej Jezusa. Znaleźć się tak blisko, jak to tylko możliwe. Mówimy, że Jezus jest obecny tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych. A ilu często z nas, zgromadzających się na nabożeństwie, tej obecności nie zauważa. Ta obecność Jezusa jest jak gdyby taka symboliczna, taka mistyczna, taka nienamacalna. Nie dlatego, że nie potrzebowalibyśmy w szczególny sposób się spotkać osobiście z Jezusem, ale dlatego, że zabrakło pewnej determinacji, aby przyjść do miejsca, by znaleźć się jak najbliżej Jezusa Chrystusa. Jakie jest dzisiaj twoje pragnienie? Jeśli przyszedłeś, żeby posłuchać dobrego kazania, to cię zawiodę. Ja nie jestem dobrym kaznodzieją. Ja mówię dosyć chaotycznie. Ja czasami mówię bardzo wymagająco. Często tak, że urywa się słuchaczom wątek, dlatego że nie nadążają za mną. Ja mam tę świadomość tego, co się dzieje. Próbuję się ciągle czegoś uczyć, aby przekaz, którym leży w moim sercu, docierał do innych, do moich słuchaczy. Ale jestem tylko człowiekiem. I gdyby to chodziło tylko o jakieś krasomówcze czy poprawne według języka polskiego i zasad na tym miejscu. Ale drodzy, jeśli przyszliśmy na to miejsce, aby stanąć jak najbliżej Jezusa, aby stanąć jak najbliżej z możliwych miejsc, aby nie zabrakło nikomu z nas tej determinacji, aby być blisko. I to zostało nagrodzone. Te kobiety, gdy przyszły, zobaczyły, że kamień jest odwalony. Oczywiście w pierwszym momencie dla nich to było zaskoczenie, kolejne rozczarowanie. Grób pusty. Co się stało? Gdzie jest Jezus? Pytały ogrodnika, wydawało im się, czy nie widział, co się z nim stało, kto go wyniósł. Było wielkie zamieszanie. Ale znalazły się u celu. Drodzy, zadałem sobie pytanie, dlaczego ten kamień został odwalony? Dla kogo on został odwalony? On przecież nie został odwalony ze względu na to, aby Chrystus zmartwychwstały mógł wyjść z grobu. Kilka godzin później zamknięte szczelnie pomieszczenie, w którym znajdują się przerażeni uczniowie, nie było przeszkodą dla Jezusa, aby znaleźć się pośród nich. Jezus nie potrzebował mieć odwalonego kamienia, aby wstać z grobu, aby powstać z martwych. To nie dla Jezusa ten kamień został odwalony. Ten kamień został odwalony dla mnie, dla ciebie, dla każdego człowieka, aby zobaczyć, że grób jest pusty. Wszyscy widzieli, jak Jezusa zdjęto z krzyża i krzyż został pusty. Ale wszyscy wiedzieli, że został złożony, jeśli nie dokładnie w którym grobie, to jednak w grobie, i kamień był zamykał dojście do tego miejsca. Ten kamień, gdy został odwalony mocą Bożą, został odwalony dla mnie i dla ciebie. Został odwalony dla tych kobiet, aby mogły zobaczyć, że wydarzyło się coś niezwykłego w historii. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, pod koniec, w tej swojej modlitwie, pierwszej modlitwie, która w tym liście jest zapisana, podaje, że modli się, aby nasze oczy, serca zostały otworzone, abyśmy mogli zobaczyć tą przemożną Bożą moc, którą Bóg okazał nad Jezusem Chrystusem, kiedy wzbudził Go z martwych. Bracia i siostro, odwalony kamień pozwala nam zobaczyć ogromną moc Bożą, którą Bóg wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że takich kamieni jest znacznie więcej w naszym życiu. Myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że każdy z nas ma swego rodzaju kamienie, które odgradzają nas od tej prawdy, którą Boże Słowo objawia poprzez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, ja przynajmniej przyznaję się do tego, że znam kilka takich kamieni. Znam ich rozmiar. Znam ich kształt i wiem, w jakich okolicznościach się pojawiły. Kamienie pewnych niemożliwości, które są w życiu każdego z nas. Dosyć często ostatnio udzielam, czy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą na rozmowę duszpasterskie i mówią: pastorze, tak bardzo się staram, ale nie mogę znaleźć pracy. Nie mogę znaleźć pracy. To jest taki kamień w życiu tych ludzi. Składają tu i tam swoje CV, na które nikt nie odpowiada. Zrezygnowani już mówią: już nigdzie nie pójdę, nikogo nie zapytam, nie będę próbował. Załamani tym, po prostu się nie da. Dla innych takim kamieniem są trudne do spłacenia albo niespłacalne długi, które gdzieś tam poprzez nieumyślność zazwyczaj, przez zlekceważenie pewnych reguł, po prostu ludzie wpadają. Jest wiele takich kamieni niemożliwości, które pojawiają się w życiu ludzi. Kamienie groźby rozpadu małżeństwa. Tego się już nie da naprawić. Ja dłużej z tą kobietą, ja dłużej z tym mężczyzną nie mogę żyć. Nie wiem, może to w waszym zborze jeszcze nie jest znana sprawa, ale my tego doświadczamy. Po prostu ludziom wydaje się, że ten kamień stanął na drodze i koniec, kropka, odgradza ich od tego, co było ich marzeniem, co było ich pragnieniem, do czego przykładali dotychczas swoje serce. I doskonale zdajemy sobie sprawę, że sami o własnych siłach tych kamieni nie jesteśmy w stanie odwalić. I wtedy mówimy: och, gdyby ktoś albo gdyby coś się stało. Może gdybym wyjechał gdzieś do innego miejsca, najlepiej jak najdalej, to wtedy sytuacja moja by się zmieniła. Niektórzy to spróbowali. Niektórym się powiodło, inni wracają, dlatego że po prostu dokądkolwiek się udajesz, zabierasz cały bagaż swoich kamieni ze sobą. I te wszystkie niemożliwości i ograniczenia nie zostają tu, tylko dokądkolwiek się udajesz, one z tobą się też udają. Wielu ludzi nie radzi sobie ze swoją przeszłością. Gdy chodzi o przeszłość, wolą o niej nie myśleć. A mając taką postawę, nie widzą żadnej przyszłości przed sobą. Żyją w takim marazmie, w takim zawieszeniu, w takiej pustce. Czy ja mówię o ludziach tego świata? Nie. Ja mówię o tych, którzy swego czasu pokochali Jezusa Chrystusa. Ale stało się coś w ich życiu, że na ich drodze pojawiły się kamienie nie do przejścia. Dlatego dzisiaj tylko wymienię kilka z takich kamieni, które się pojawiły, które mógłbym nazwać. Takich kamieni mógłbym nazwać kilkadziesiąt, no może kilkaset. Ja wymienię 3 lub 4. Kamień zniechęcenia i rezygnacji. To, co mówiłem o tych kobietach, co mogło, ale nie wystąpiło w ich przypadku. Ktoś powiedział takie zdanie, że dusza bez nadziei jest jak ciało bez pożywienia. Czy żywisz jeszcze nadzieję? Czy masz jeszcze nadzieję w tej dziedzinie, o której kilka razy poniosłeś porażkę? Kiedykolwiek mówię o nadziei, kiedykolwiek mówię o porażkach, to staje przed moimi oczyma nasz sąsiad. Sąsiad, którego obserwowałem przez okno, jak uczył się jeździć, jak próbował, bo miał już samochód i kilkanaście razy podchodził do tego, aby zdać egzamin. A że był już w starszym wieku, więc kombinował na wszelkie sposoby. Bywało tak, że startował tyle razy, że trzeba było wyjąć akumulator, ładować do następnego dnia, przynieść ten akumulator z powrotem, zainstalować do samochodu i próbował, i próbował, i próbował, i ciągle jak odpalił samochód zawsze. Ale jak tylko to sprzęgło z gazem miał po prostu zsynchronizować, samochód gasł. No jak tak się działo na egzaminie? No to oczywiście kolejny raz niepowodzenie. Ale wiecie co, ta determinacja u niego mi się strasznie, no strasznie mi się podobała. Cała trudność polegała na tym, że garaż tak akurat został wybudowany, a sam go budował, że z bramy trzeba było jechać taką eskę zrobić. I to był wielki problem, bo jeszcze troszeczkę pod górkę. I trafić do drzwi jeszcze z tej eski. To było wielkie wyzwanie. Więc któregoś dnia patrzymy, co się dzieje. Sąsiad burzy płot. I przestawił bramę. Tak, dzisiaj, jeżeli przyjdziecie i zobaczycie, to ma bramkę i wejście do mieszkania, tak jak była pierwotnie. A potem jest ileś metrów płotu i dopiero brama. To wtedy, kiedy uczył się, kiedy próbował się nauczyć jeździć samochodem, żeby mieć na wprost do garażu wjazd. Problem, że jak przesunął bramę, to tam stał orzech. Akurat tak ten orzech stał, że tak 3/4 tej bramy zachodziło za ten orzech. Zmieścić się w tej części już na wprost garażu, ale o ten orzech zaś było nie sposób. Któregoś dnia rano budzi mnie łańcuchowa piła. Patrzę się, a tu już tylko fragmenty z orzecha zostały. I do dziś tego orzecha nie ma. Ma wjazd prosto do garażu. Ale wiecie, w końcu przyszedł zadowolony, mówi: zdałem prawo jazdy. Do dziś widzę go, jak wsiada do samochodu i jeździ. Też już ma 80, koło 80. Zadowolony, wreszcie zdał. Determinacja. Bracie i siostro, oto mamy coś więcej niż zdać egzamin na prawo jazdy. Oto możemy spotkać się z naszym Zbawicielem. Oto możemy dotknąć się szaty Jezusa. Oto możemy znaleźć się tak blisko, jak to możliwe, by czerpać z Jego mocy, by czerpać z Jego mądrości. Czy kamień rezygnacji, zniechęcenia nie przesłania Ci tej drogi? Powiesz: ach, tyle razy próbowałem się modlić o chrzest Duchu Świętym. Tyle razy wychodziłem do przodu, wychodziłam, aby modlić się o uzdrowienie i nic z tego. Tyle razy o coś tam prosiłem Boga i nie odpowiedział. Tyle razy. Ale Boże Słowo nie ukrywa, że wytrwałości nam potrzeba, abyśmy czynili Bożą wolę i oczekiwali wypełnienia się obietnic. A Bóg jest wierny i to, co obiecał, na pewno dotrzyma. To jest ważne, aby taki kamień zniechęcenia, rezygnacji został odwalony. Psalmista użył takich określeń. Czytam z 22 psalmu, 5 i 6 wiersz. 22 psalm, 5 i 6. Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, to jest recepta. To jest wskazówka, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Zaufaj Panu sercem swym. Nie lękaj się iść Jego drogą. Śpiewamy w jednej z pieśni. Jezus odwalił taki kamień, może odwalić taki kamień zniechęcenia i rezygnacji. Jezus też jest gotów odwalać kamień pewnych lęków i obaw, które się pojawiają w naszym życiu, mogą się pojawić. Popatrzcie na uczniów. Tego właśnie pierwszego dnia. To kobiety poszły do grobu, a uczniowie barykadowali drzwi. Uczniowie, którzy bardziej analitycznie do tego podeszli, mówią tak: Jezusa ukrzyżowano, skazano na śmierć. Kto następny? My. Po nas przyjdą jak w następnej kolejności. Pełni lęku i obaw. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, mając przepełnione serce lękiem, bojaźnią, jesteś sparaliżowanym do działania w duchowej rzeczywistości. Możesz słuchać wspaniałych kazań, zachęt do tego, aby iść i głosić Ewangelię. Możesz próbować angażować się w takie czy inne akcje, ale mając serce pełne lęku i obaw, niczego wielkiego nie zdziałasz. A tak często paraliżuje nasze życie lęk i obawa. Co powiedzą inni? A co jeśli ktoś nie przyjmie mojego świadectwa? A jeśli wyśmieje? Popatrzmy na tych, którzy głosili słowo. Ja dobrze chyba usłyszałem, siedziałem tu z przodu, że idąc na nabożeństwo, nasi przodkowie byli opluwani, nie tylko wyśmiewani. Mieli determinację. Nie było lęku i obaw. To jest w zasięgu każdego z nas. My również możemy po prostu w ten sposób funkcjonować. A kamień wątpliwości? Przypomnijcie sobie tych dwóch, co szli do Emausa. Myśmy myśleli. Albo Tomasza, którego nie było przy pierwszym spotkaniu z uczniami, który mówi: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę jego ran i nie włożę swoich palców w nie. Nie uwierzę. Już tyle się naoglądałem, tyle się nasłuchałem. Przez 3 lata widziałem różnego rodzaju cuda. Tak zaufałem, zainwestowałem swoje życie. Przestawiłem swoje plany, swoją karierę, aby pójść za tym nauczycielem, a oto teraz mówicie, że on zmartwychwstał. Nie wierzę. Zwątpił. To jest kolejny kamień. Żeby się nie rozwodzić, powiem jeszcze o jednym. Kamień poczucia porażki życiowej. Spotykam wielu chrześcijan, którzy przychodzą na rozmowę i mówią: moje życie jakoś tak przemknęło. Gdybym mógł jeszcze raz, to zupełnie inaczej bym go starał się. Patrzy na swoją rodzinę i widzi ruinę. Patrzy na swoje jakieś tam potencjalne możliwości, które miał, gdy był młodszym, i te wszystkie niewykorzystane we właściwy sposób rozwiały się w puch, umknęły. Ilu ludzi żyje w poczuciu poniesionej porażki życiowej? Czy Jezus Chrystus zmartwychwstał po to, abyśmy z takim kamieniem w swoim życiu w dalszym ciągu funkcjonowali? Czy nie jest to wystarczający powód, aby rozradować się i szukać rozwiązania, które Jezus Chrystus może tylko przynieść? I lata, plony lat, które zjadła szarańcza, zostać ci mogą przywrócone. Ja wiem, co mówię. Był taki czas w moim życiu. I to nie tak dawno, 2005 rok. Dorobek kilkunastu lat, ciężkiej pracy, mojej zawodowej, fryz jak bańka. Coś, co myślałem, że zabezpieczy moją przyszłość na starsze lata. W jednym momencie, bo czymżeż do kilkunastu lat są 2 dni, wszystko prysnęło. Nie stać nas było na zapłacenie własnych rachunków. Ja, który czułem się zawsze odpowiedzialny za swoją rodzinę, już wtedy tylko i wyłącznie teraz za swoją żonę, żeby dać jej oparcie, poczucie bezpieczeństwa, gwarancje jakieś ekonomiczne, siedzę na kanapie bez pracy, zdruzgotany, zrujnowany i bez grosza. Żona musiała się udać do pracy, aby zarobić na nasze rachunki. A ja siedziałem, modląc się, płacząc na przemian. Czułem, że moje życie zostało przegrane. Ogarniała mnie ta postawa. Chodziłem na nabożeństwa, ale to było tylko takie dla formy. Wydawało mi się tylko, że to jest coś, no, bo wypada. Ale wewnętrznie byłem wrakiem człowieka. Ale Chrystus jest w stanie odwalić kamień. Nie będę wam mówił wszystkich szczegółów, ale to był jeden telefon z zagranicy, gdzie zaproponowano mi pracę w zagranicznej firmie. Szukali mnie przez 1,5 roku przez internet. A potem zostałem tam zatrudniony, pracując w Polsce, niedaleko od swojego domu. I plony lat, które zjadła szarańcza, dzięki zarobkom, które mi zaproponowano, zostały nam zwrócone. To jest możliwe z Bogiem. Bóg potrafi. Bóg nie jest tylko Bogiem, który zbawia, który leczy, ale Bóg jest również Bogiem. I nie jestem tutaj człowiekiem, który głosi jakąś prosperity, czy nie jestem przedstawicielem ruchu wiary. Ale wiem, że Bóg we swoim czasie przychodzi i odwala kamień, którego sam nie byłem w stanie odwalić. I dlatego dzisiaj, stojąc przed wami, nie opowiadam wam to, co przeczytałem w książce, ale dzielę się swoim własnym przeżyciem. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przyszedł do swoich uczniów i skierował do nich kilka słów. Ja chciałbym dzisiaj właśnie zwrócić uwagę na te słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów. Dosyć często kaznodzieje zwracają uwagę na to, co Jezus wypowiedział na krzyżu. I takich kazań, i takich rozważań w różnej formie, czy to książek, czy jakichś innych, można znaleźć sporo. Ja dzisiaj chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na to, w jaki sposób Jezus przychodzi do swoich uczniów i co im przekazuje. Przeczytajmy podstawowy tekst, który jest zapisany w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, od wiersza 19 do praktycznie do 29. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. A on zaś rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w ręce, w miejsce gwoździ i ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. A potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu swoją rękę i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dla tych, którzy czytają Boże Słowo, na pewno jest to bardzo znany tekst, bardzo znana historia. Ale ja dzisiaj pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka zwrotów, które Jezus skierował do uczniów. Pierwsze po wejściu do pomieszczenia, gdzie się znajdowali, powiedział do nich: pokój wam. Szalom. Zapewne wielokrotnie słyszeli to pozdrowienie. To jest popularne, powszechne, tak jak u nas: cześć, halo, dzień dobry, chwała Panu. Wtedy używano i do dziś używają słowa szalom, pokój tobie, pokój wam. Ale biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się znaleźli, to jest coś więcej niż tylko proste pozdrowienie. Kiedy nad tym się zastanawiałem, zobaczyłem, że Jezus przyszedł, aby się spotkać ze swoimi uczniami, i zaczyna od pokoju, od przekazywania im poselstwa pokoju. Tym skołatanym, tym zagubionym, tym, którzy nie wiedzieli, co dalej z nimi. Czytając różne Ewangelie, możemy zauważyć, że oni przeżyli dreszczyk emocji. Bo wyobraźcie sobie, siedzą w tym pomieszczeniu i naraz ktoś stuka do drzwi. Już przyszli po nas? Kto wstanie pierwszy i odważnie otworzy drzwi? Konsternacja. Ktoś się zdecydował, otwierając drzwi, a to tych dwóch, którzy wracali z drogi do Emaus. Widzieliśmy Pana, spotkaliśmy Go i z pełną euforią mówią: zmartwychwstał, widzieliśmy Go. Jak to mogło się stać, że nasze serce było nieczułe, ale poznaliśmy, gdy łamał chleb. I gdy to jeszcze mówili, drzwi oczywiście już były zamknięte, czytaliśmy o tym, Jezus stanął pośród nich i mówi: pokój wam. Wiecie, zmienne okoliczności, które się czasami pojawiają, potrafią rozkołatać nasze emocje bardzo. Gdy pojawia się na przykład choroba, idziesz na badanie i ktoś ci mówi, ach, to formalność, wszystko jest dobrze. Ale potem przychodzą wyniki i słyszysz, wow, to jest coś bardzo groźnego. Tutaj emocje były już uspokojone, że nie jest nic wielkiego, a potem wynik mówi zupełnie coś innego. A potem bierze to specjalista i mówi, natychmiast proszę się zgłosić do takiego czy innego instytutu. A potem robią następne badania i mówią, ale tu nic szczególnego nie widać. No nie, to jest po prostu, przerasta nasze wyobrażenie. I znów nie mówię czegoś, co się nauczyłem, co przeczytałem. Przeszliśmy to razem z żoną. Oczywiście między pierwszym a ostatnim werdyktem była gorliwa modlitwa do Boga. Panie, dotknij. Panie, uzdrów. Bo pojawiła się ta najgorzniejsza diagnoza, jaką może człowiek usłyszeć. Rak. I to jeden z groźniejszych. Huśtawka. Huśtawka emocji. Ja wtedy mówiłem tak. Moja wiara czuje się tak, jakby jechała w kuliku, na dużych saniach. A więc stabilnie, tuż za końmi. Ale moje emocje jechały na ostatnich sankach. Jak gdzieś zakręt, to te sanki zawsze zarzuca raz w jedną, raz w drugą. Tam jest najbardziej niebezpiecznie. Moja ufność nie uległa do Boga. Boże, w Tobie tylko szukać będę ratunku. To było coś stabilnego, wpojonego, czego się nie tak łatwo człowiek pozbędzie, ale emocje potrafią odgrywać bardzo wielkie zmiany. A te powodują dyskomfort życia. Każdego dnia, będąc na takiej huśtawce, człowiek coraz bardziej i bardziej pogrąża się w takim jakimś marazmie. Drodzy, to przeżyli uczniowie. Najpierw przyszły kobiety, które powiedziały, że jest pusty grób, że widziały zmartwychwstałego. Piotr pobiegł z innym uczniem, zastał pusty grób. Ci wracają z kolei, mówią, widzieliśmy Jezusa. A oni wszyscy widzieli, że został skazany na śmierć. Kiedy został skazany, rozpieszli się, nie mogli sobie z tym poradzić. I teraz, drodzy, gdybyśmy tak patrzyli rozsądnie, po ludzku, to właściwie powinniśmy zauważyć taką rzecz. Po pierwsze, oni, wydawało mi się, że zobaczyli ducha. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, 37, 39 wiersz. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. I wtedy Jezus mówi im, pokój wam, szalom, uspokójcie się. Wszystko w porządku. Wszystko jest okej. Czy rzeczywiście wszystko okej? Wyobrażam sobie Piotra zmartwychwstał. Nie był pierwszym, żeby się wyrywać i mówić, o Panie, jak się cieszę, halleluja, znów zmartwychwstałeś. Jestem przekonany, że siedział gdzieś z głową spuszczoną, aby znów jego wzrok się nie spotkał ze wzrokiem Jezusa. Nie mógł sobie podarować, jak mogłem tego dokonać. I wyobraźcie sobie, czy nie byłoby uzasadnione ze strony Jezusa, gdyby wszedł tam do tego pomieszczenia i powiedział, ale wstyd, ale daliście plamę, tyle rzeczy widzieliście, takie cuda oglądaliście, byliście świadkami Bożej mocy działającej przez 3 lata. Udzieliłem wam również możliwości wykonywania pewnych rzeczy i byliście pełni euforii. Co się to z wami porobiło? Gdzie wy teraz jesteście? Zawiodłem się na was. Czy myślicie, że byłyby to zbyt mocne słowa, które Jezus miał prawo powiedzieć? Czy nie zawsze nam się wydaje, jak mogłem to zrobić, Boże? Jak mogłem tak być nieostrożny, że upadłem w grzech, że zrobiłem coś, czego się wstydzę? Ale popatrz, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Popatrz, jakiego mamy wspaniałego Zbawiciela. On nie użył ani jednej sugestii, że cokolwiek jest nie w porządku. On mówi im: pokój wam. Uspokójcie się. Wszystko jest okej. Ja żyję i wy żyć będziecie. Jakże często sami sobie nie potrafimy przebaczyć. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 1:7 pisze: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Łagodność, delikatność w funkcjonowaniu. Nie drastyczne, nie dramatyczne rzeczy. To my bardzo często samych siebie bardziej forsujemy w te negatywne, emocjonalne zaangażowania. Nie umiemy sobie sami sobie przebaczyć. Ale to Jezus, przychodząc, jak gdyby powtarza to, co powiedział tuż przed swoją śmiercią, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 14, z kolei rozdziale 27. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie taki pokój, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czy jesteś czymś zaniepokojony? Czy masz powody we własnych oczach, aby czuć się zawstydzonym? Ja myślę, że gdy Piotr tego słuchał, będąc tam w tym pokoju, tak być może delikatnie zaczął podnosić głowę i żeby spojrzeć raz jeszcze w twarz Jezusowi. Bo gdyby przyszedł i zrugał ich, gdyby wypomniał, coś złego zrobił, jakże mogłeś ty, Piotrze, się mnie zaprzeć? Ty, który byłeś gotowy życie swoje kłaść za mnie, do czego doprowadziłeś? Piotr miałby poważny powód, żeby rozważyć, czy nie pójść w ślady Judasza i rozwiązać ostatecznie swój problem. Ale nie, to nie jest Boże rozwiązanie, w którym Bóg przychodzi do mnie i do ciebie. Nawet jeśli coś takiego się wydarzy, Bóg jest Bogiem, który przynosi pokój. I moją modlitwą jest, bracie, siostro, drogi przyjacielu, aby to słowo, to poselstwo Jezusa kierowane tuż po zmartwychwstaniu, to pierwsze kazanie, które wygłosił, aby dotarło do ciebie, aby dotarło do mnie w pełni, abyśmy mogli usłyszeć Jego intencje, które On kieruje do każdego z nas. Pokój wam. Pokój. To jest wspaniałe przesłanie. Drodzy, drugie przesłanie to słowa, które zawarte są w kolejnych wersetach, które przeczytaliśmy, a brzmią w ten sposób. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Dla mnie jest czymś niezwykłym, że to jest potwierdzenie, że Jezus nie przyszedł tylko powiedzieć: no, uspokójcie się, wszystko zaczniemy teraz naprawiać, od nowa musicie teraz na swoje zaufanie, na swoją wiarygodność zapracować. Widzicie, w ciągu kilku minut można stracić swoje zaufanie, swój autorytet, ale teraz, żeby go odzyskać, to musimy popracować, dacie dowód tego, no to potem będę miał dla was misję do spełnienia. Jezus podjął się rekonwalescencji ich duszy, ich emocji, aby przygotować ich do misji, którą postawił przed nimi. Tak jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Jak Jezus został posłany? Jezus otrzymał moc, otrzymał zadanie, otrzymał misję do spełnienia. Można by było przypuszczać, że ta misja polegała na tym, że była to jednorazowo przekazana przez Ojca: idź na tą ziemię, czyń cuda, uzdrawiaj, mów, że przybliżyło się Królestwo Boże. Potem zostaniesz oskarżony, osądzony i umrzesz na krzyżu, ale trzeciego dnia zostaniesz wzbudzony z martwych. Czy wyobrażacie sobie, że Jezus odszedł od tak i poszedł i zaczął realizować tą misję? Jezus przyszedł na tą ziemię i każdego dnia w modlitwie szukał Boże, Ojca oblicza. I w pewnym momencie on mówi: Ojciec mnie posłał, ale ja niczego nie powiem, ani niczego nie uczynię, czego bym nie usłyszał od Ojca i czego bym nie zobaczył, że Ojciec chce, abym uczynił. Zobaczcie, jak to jest odmienne w stosunku do tego, co zrobił syn marnotrawny. Syn marnotrawny, spójrzmy troszkę inaczej na tą historię, niż tradycyjnie na nią patrzymy. To nie są ludzie tego świata, podobni do syna marnotrawnego. Oni nic w zasadzie od Boga szczególnego, z Bożych błogosławieństw nie otrzymali. Oprócz może deszczu, słońca, który po prostu powoduje, że na ich polach również plony się pojawiają. Ten syn marnotrawny, ten młodszy, był w domu swojego ojca. Otrzymał dział majątności, Bożych błogosławieństw, ojcowskich błogosławieństw. Ojciec dał mu to do rąk. A ten wziął i mówi: to jest moje. Tak, to jest twoje. A skoro moje, w związku z tym mam prawo z tym robić, co chcę. Wiecie, że tak wielu ludzi dzisiaj, chrześcijan, uważa, że w ten sposób traktują Boże błogosławieństwo? Wspomniałem o ruchu wiary, który tu i tam daje o sobie znać. To tam usłyszycie. Bóg uczynił, co miał do uczynienia. Teraz my mamy do tego pełne prawo, aby tą moc wykorzystywać. I dlatego oni idą, aby uzdrawiać, aby czynić cuda. Ale nie konsultują tego z Ojcem. Nie konsultują tego z tym, który im to dał. Robią to według własnego uznania, według własnego widzimisię. Tak dokładnie jak ten syn marnotrawny, który wziął to błogosławieństwo ojca i zaczął według własnego uznania dzielić się z innymi. Dopóki była euforia, dopóki działy się cuda, dopóki działy się znaki, dopóki działo się wielkie zamieszanie, był na fali, był na topie, był na ustach wielu. Ale Bóg już w Starym Testamencie ostrzega, mówi: tyś działał, a ja milczał, a ty myślałeś, że ja cię aprobuję. Błędem tego syna marnotrawnego było to, że nie konsultował z ojcem. Ojcze, czy dzisiaj w tym miejscu powinienem uczynić to, powiedzieć to? Jezus, będąc Bożym Synem, robił tak każdego dnia. Kimżeż jest człowiek najbardziej obdarowany, aby mógł sobie pozwolić na komfort samego decydowania o tym, kiedy i co będzie czynił w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego nie dziwię się, że w ostatecznym rozrachunku przyjdzie taki moment, kiedy wielu przyjdzie i powie: myśmy, Panie, w Twoim imieniu czynili to i tamto. A Jezus powie: chwileczkę, a wy skąd? Nie znam was. Ale Panie, myśmy w Twoim imieniu to robili. Ale mi o tym nic nie wiadomo. Nie jest to więc przestroga przed tym, abyśmy nie brali udziału w cudach, abyśmy unikali tego i uważali, że znaki i cuda są czymś złym, że tkwi w nich zagrożenie. Ale pytanie jest: czy tego chce Ojciec? Czy tego chce Jezus Chrystus tu i teraz? Czy zostało to przemodlone i uzgodnione z Nim? Czy masz przeświadczenie, że teraz masz wstać i powiedzieć: w imieniu Jezusa Chrystusa przekazuję takie słowo temu zborowi, takie poselstwo, albo do kogoś skierujesz i mówisz: bądź uzdrowiony. mocą Jezusa Chrystusa? To są pytania, które powinniśmy sobie zadawać, o których zapomniał syn marnotrawny, zapominają dzisiaj ludzie, pędząc tylko za sensacją. Drodzy, kiedy czytamy inne Ewangelie, Łukasza, 19 rozdział, 10 wiersz, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, co zginęło. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, w Ewangelii Mateusza, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest przesłanie, które Jezus oczekuje od swoich uczniów. Ja was posyłam tak, jak zostałem przez Ojca posłany. Jestem pod wrażeniem niektórych wypowiedzi czy postaw XIX-wiecznego kaznodziei D.L. Moody'ego, amerykański kaznodzieja, ewangelista, wspaniały mąż Boży. Zafascynowało mnie kiedyś, jak pierwszy raz przeczytałem o nim, gdy na wielkim zgromadzeniu wypowiedział się w ten sposób. Słuchajcie, pewnego dnia w gazetach napiszą, że D.L. Moody nie żyje, umarł. Mówi, nie wierzcie temu. Proszę, nie wierzcie temu, bo gdy tak będą pisać, to zapewniam was, D.L. Moody będzie się rozkoszował pełnią życia, jakiej nigdy w tym ciele nie zaznał. Będę w wieczności. Jaka wspaniała, wspaniała postawa. Ale nie na tą wypowiedź chcę zwrócić teraz uwagę. Zainteresowany tymi jego wypowiedziami, więc zacząłem szukać, czytać różne inne i znalazłem bardzo mnie zaskakujące. Pewnego razu po ewangelizacji podszedł do właśnie D.L. Moody'ego młody człowiek, który dopiero co nawrócił się i mówi, pastorze, z kimkolwiek z chrześcijan rozmawiam, to mi wszyscy mówią, teraz jak się narodziłeś na nowo, musisz się czym prędzej odwrócić od świata. A co ty uważasz? Jak ty myślisz? Co mam zrobić? A D.L. Moody mówi, co ci powiedzieli? Że się masz odwrócić od świata? Mówi, młodzieńcze, wszystko, tylko nie to. Proszę cię, nie odwracaj się od świata. Ale głoś Ewangelię i powiedz światu, co Jezus Chrystus dla ciebie uczynił, jak cię zbawił, jak cię oczyścił, jak stał się twoim Zbawicielem. A wtedy zobaczysz, jak szybko świat się od ciebie odwróci. Jaka mądrość, jaka wspaniała mądrość tego męża Bożego. Drodzy, Jezus mówi, posyłam was tak, jak mnie posłał Ojciec. Bo Jezus przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ale była następna wypowiedź, a czas biegnie bardzo szybko. A ja przejdę do kolejnej wypowiedzi Jezusa. W 20 rozdziale, 22 wierszu czytamy tak. A to rzekszy, czy co rzekszy, w 21 mówi do nich, tak jak mnie Ojciec posyła, tak i ja was posyłam. I gdy to powiedział, to rzekszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Kiedy zacząłem przyglądać się bliżej słowom, które zostały tam użyte, one bardzo, bardzo dokładnie odzwierciedlają dokładnie to, co wydarzyło się w Genezis, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. W 2 rozdziale, 7 wierszu czytamy, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tutaj już mamy istoty żywe. Uczniowie fizycznym życiem się cieszyli. Ale w tej rozmowie, kiedy daje im polecenie, misję do spełnienia, Jezus mówi, tchnął na nich i rzekł: weźmijcie Ducha Świętego. I powiem wam, że zaskoczony jestem, że wielu biblistów, wielu ludzi, którzy analizują różne fragmenty Bożego Słowa, zgodnych jest z tym, że to tchnienie, którym Jezus tchnął na nich, mówiąc: przyjmijcie czy weźmijcie Ducha Świętego, nie było takim sobie wypowiedzeniem i nic się nie stało. Kiedy na początku Biblii, to co czytaliśmy z Księgi Genezis, kiedy Bóg tchnął dech żywota, z prochu pojawiło się życie, fizyczne życie. Człowiek stał się istotą żywą. Tutaj już mamy do czynienia ludzi, którzy żyją fizycznie. Ale Jezus tchnął na nich i mówi: przyjmijcie, weźmijcie Ducha Świętego. To jest obraz nowozrodzenia. Kiedy Duch Boży ożywia naszego ducha, stajemy się ożywionymi duchowo dla Boga. Ktoś powie: no dobrze, dopiero to się wydarzyło w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy, tam był chrzest w Duchu Świętym. Tam było przyobleczenie mocą z wysokości, ale tu było nowonarodzenie. Fizycznie żyli, ale duchowo jeszcze nie rozumieli swojej przynależności. Weźmijcie Ducha Świętego. I tchnął na nich. Czy przeżyłeś już to tchnienie Boże, ożywcze tchnienie, które ożywiło twojego ducha? A może chodząc na nabożeństwa, słuchając Bożego Słowa, wiesz, że ciągle to przeżycie, to doświadczenie jest przed tobą, że jeszcze tego nie doznałeś. Tak naprawdę nie mógłbyś powiedzieć, że imię twoje jest zapisane w Księdze Życia i nie masz do końca pewności swojego zbawienia. Jezus obecny dziś na tym miejscu jest, aby na ciebie tchnąć dech tego nowego życia, dech pobudzający do społeczności z Bogiem twojego ducha. A gdy to przeżyjesz, przyjdzie czas na 2 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy będziesz mógł zostać przyobleczony mocą z wysokości i przeżyć chrzest z Duchem Świętym. I od tego momentu, kiedy na to zwróciłem uwagę, tak zastanawiam się, tak naprawdę symbolicznie przyjęło się, że to w Pięćdziesiątnicę jest dzień narodzin Kościoła. Ale czy aby Kościół nie narodził się właśnie wtedy, kiedy Jezus tchnął na nich, mówiąc: przyjmijcie ducha, niech wasz duch zostanie ożywiony Duchem Świętym, którego tchnął na nich. Drodzy, i ostatnie ze słów, które Jezus skierował do swoich uczniów, wtedy tam w tym pokoju zamkniętym. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiecie, tak się zdarza, że czasami nasza wiara, mówimy: ja już tyle przeżyłem, przeszedłem taki szmat drogi z Chrystusem w wierze, już mi teraz nic nie grozi. Nie, kogo jak kogo. Ileś kilkadziesiąt lat głoszący słowo. Co mi może jeszcze zagrozić, jeśli chodzi o moją wiarę? Co może jeszcze spowodować, żebym miał zacząć wątpić? Nie, to jest praktycznie wykluczone. Boże Słowo mówi ostrożnie. Kto mniema, że stoi, niech będzie ostrożny, aby nie upaść. Przed każdym z nas stoi ta opcja, że możemy zostać zatrwożeni, że możemy zostać wprowadzeni w taki jakiś letarg wątpliwości, czy aby rzeczywiście. To nie ludzie tego świata zaczynają poddawać wątpliwość, czy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie na tą ziemię. Oni się tego w ogóle nie spodziewają, nawet o tym nie wiedzą. Ale wielu przychodzi i mówi: gdzież jest obiecane Jego przyjście? Boże Słowo mówi: nie martwcie się, ono nastąpi. Pan zwleka, czy nie zwleka ze swoim przyjściem. Przyjdzie we właściwym czasie. Ale w sercach wielu, no czekamy. Ile odeszło już osób, które deklarowały, że mają od Pana potwierdzenie, że do końca, przed końcem ich życia Jezus Chrystus powróci na tą ziemię. Dawno już zapominamy ich nazwiska, ich służbę. Od czasu do czasu możemy sobie przypominać, a Chrystus jeszcze nie przyszedł. Możemy zadawać sobie jako wierzący pytanie, jak długo to tak trwać będzie? A świat pogrąża się coraz to większym chaosie. Tu i tam widzimy znaki tego powtórnego przyjścia, a tego przyjścia ciągle nie ma. Czy jest wiele innych powodów? Dla Tomasza, który był człowiekiem bardzo konkretnym i uczciwym w swojej postawie. Ja bym nie oskarżył go tak wprost o to, że miał takie wątpiące serce. Nie, on chciał wiedzieć naprawdę. On chciał dochodzić do sedna sprawy. Gdyby było inaczej, to w 14 rozdziale Ewangelii Jana on jeden zdobył się na to, aby zapytać, czy powiedzieć Jezusowi, gdy on mówi, wiecie, dokąd idę i drogę znacie. No i wszyscy uczniowie, wiemy, nie mając pojęcia. To właśnie Tomasz wtedy mówi, Panie, nie wiemy. Ja nie wiem. Powiedz nam wyraźnie, dokąd idziesz. On był człowiekiem, który chciał wiedzieć konkretnie. On nie żył iluzją, nie żył pozorem. Czasami możemy powiedzieć, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, rękę do góry. Las rąk. A ile spośród tych rąk zostało podniesionych tak jak uczniowie, którym Jezus mówi, drogę znacie i wiecie, dokąd idę. Nie mając pojęcia o tym. Ale przytakiwali. Tomasz powiedział, nie, Panie, ja nie wiem. Co prawda użył to w liczbie mnogiej, mówił, nie wiemy. Nie wiemy. On wiedział, że za chwileczkę będą się zastanawiać na osobności i pytać jeden drugiego, co on mówił, co on miał na myśli, dokąd on idzie, co to znaczy, o czym on z nami rozmawiał. Ale Tomasz nie był tym, który chciał grać w pozory. On chciał stanąć wprost i dojść do sedna sprawy. To jest piękna postawa. Ale ta też zaprowadziła go do tego, kiedy mówili, on zmartwychwstał, widzieliśmy go, mówił do nas, jadł z nami. Mówi, nie, nie, ja muszę to sprawdzić. Za dużo naoglądałem się was wierzących, którzy mówiliście, że tak, tak, rozumiecie, wierzycie i tak dalej, nie mając pojęcia. Mówi, ja to muszę sprawdzić. I Bóg mógł powiedzieć, Jezus mógł powiedzieć, o ty, cwaniaczku, to ty zamiast w pokorze swojej się ubiąć, twardego karku, taka nieprzejednania, przecież świadectwo ci składają, dlaczego nie uwierzysz tym, którzy ci świadczą, że zmartwychwstałem? Nie, skoro jesteś tak zarozumiały, to sobie bądź w swojej zarozumiałości. Zobaczcie po raz kolejny troskę o człowieka. Jezus mówi, przychodzi po 8 dniach, wtedy, kiedy Tomasz był z nimi. I nie mówi, Tomaszu, Tomaszu, oj ty niewierny, oj ty, co ja z tobą mam? Mówi, Tomaszu, tu są moje ręce, tu jest mój bok, sprawdź. Wiecie, drugi raz w Biblii, w Nowym Testamencie czytam, żeby ktoś tak zareagował bez sprawdzania specjalnego, jak zareagował Tomasz. Pan mój i Bóg mój. Wiecie, kto pierwszy tak zareagował? Też bardzo nieufny i sceptyczny człowiek do ostatniej chwili. Natanael, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Gdzie ty mnie prowadzisz? Na spotkanie z kim? A Jezus do niego mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, zdrady. Tak, my bardzo często gramy pozory. Mówimy, czy dajemy do zrozumienia innym o swojej gorliwości, o swojej wierze, o swoich jakichś tam dobrych intencjach.
ale Bóg bada głębokości naszych serc. I tego się, przed tym się nie da uciec. Boga się nie da oszukać. Ale też Bóg się nie gniewa wtedy, kiedy my w swojej ograniczoności czegoś nie rozumiemy, czy pojawiają się jakieś wątpliwości. Wspaniała lekcja. Tomaszu, oto są moje ręce. Oto są moje nogi. Oto jest bok. Sprawdzaj. Tomasz już tego nie zrobił. Ale stanął w pokorze i mówi: Pan mój i Bóg mój. Przeżyłeś już taką chwilę? Wyraziłeś przed Bogiem swój podziw, swój zachwyt, swoje uwielbienie? Dzisiaj jest wśród nas, abyśmy mogli tego doznać. Drodzy, przydługo już mówię, zostało jeszcze według dyspozycji pastora kilka minut. Powiem tak. Odwalony kamień z grobu Jezusa Chrystusa. To poselstwo o przebaczeniu, o zwycięstwie. To poselstwo o tym, że przywrócone mogą być utracone nadzieje. Straciłeś nadzieję? Popatrz na pusty grób. Popatrz na zmartwychwstałego, który jest dzisiaj wśród nas. Bo zgromadziliśmy się w Jego imieniu. Modlimy się i wzywamy Jego imienia. To nasz Pan i Bóg. On jest tutaj, aby odwalać kamień, by twoja nadzieja mogła zostać na nowo ożywiona. Ten odwalony kamień jest po to, aby zobaczyć potężne Boże ramię i moc działającą Bożą wobec nas. Tą samą, jaką okazał, gdy wzbudzał Chrystusa z martwych. Odwalony kamień świadczy o przebaczeniu. Piotrze, zostawmy to, co było. Słyszał później: czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz? Tam była też jeszcze taka wielka gra słów. Przed śmiercią Jezusa Piotr był nazywany przez Jezusa Piotrem, skałą. Ale kiedy Jezus zwraca się do niego i mówi: Szymonie, zanim kur zapije, trzykrotnie mnie zaprzesz. A Szymon, słowo Szymon, to jest wiotka, praktycznie nadłamana trzcina. To nie skała. To jest prawie, że złamana trzcina. Szymonie. I potem pod koniec Ewangelii Jana, kiedy Jezus ponownie podchodzi do Piotra, nie mówi do niego: Piotrze, skało. Mówi: Szymonie, czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Ty nadłamano trzciną. Zobaczyłeś, jak trwałe są twoje obietnice i twoja postawa. Ale to mi nie przeszkadza. Ja chcę i mogę ciebie podnieść. I w końcu za trzecim razem mówi: Piotrze, paś moje owieczki. Paś moje owce. Drodzy, to jest wspaniałe poselstwo, które przynajmniej dla mnie jest wielkim odkryciem, czy wielką lekcją, którą mogę obserwować, patrząc na słowa, które Jezus wypowiedział po swoim zmartwychwstaniu do uczniów. I zakończę jeszcze jednym przykładem. Pewien ojciec wziął swojego synka do samochodu i jakąś tam podróż, jakąś przejażdżkę. Doskonale wiedział, że jego syn ma wielką alergię na urządlenia, na wszelkiego rodzaju jad owadów, a szczególnie pszczół. Było to prawie że śmiertelne dla niego zagrożenie. Jakoś tak nieopatrznie się złożyło, że synek otworzył okno i w pewnym momencie do tego pędzącego samochodu wpada pszczoła. Synek w przerażeniu zaczął krzyczeć. Zdawał sobie sprawę, co to się stanie, jeżeli ta pszczoła go urządzi.
że jest po prostu zagrożone jego życie. W pewnym momencie przelatująca w pobliżu ojca ta pszczoła, prowadząc samochód, nie mogąc go tak nagle zaraz wyhamować, po prostu złapał ją i zatrzymał w swojej dłoni. I mówi do syna: to już załatwiony problem. Tato, jak? A tato otwiera dłoń i mówi: popatrz, to żądło, które było tak groźne dla ciebie, jest w mojej dłoni. Ono mi nie zaszkodziło. Twoje życie jest uratowane. Żądło śmierci, jad wiecznego potępienia, został, z tym jadem został ukąszony nasz Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu. To, co było śmiertelnym dla nas zagrożeniem, On wziął na siebie. Dlatego warto Mu zaufać. Dlatego warto nie rezygnować. Dlatego warto poderwać się jeszcze raz, aby podejść bliżej i dotknąć się Jezusa. Czy gotów jesteś tego dokonać dzisiaj? On tu jest obecny. Jeśli tego pragniesz. Ja myślę, że chociaż nasz czas dobiegł do końca. Wyczerpałem i nadużyłem waszej uwagi, ale uwaga Jezusa Chrystusa nie kończy się o 12. A jeśli potrzebujesz modlitwy, jestem przekonany, że bracia starsi tej społeczności, ja sam nie uchylam się, chociaż jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy, ale modlitwa z wiarą zanoszona czyni wiele, bo On zmartwychwstał. Amen.